wieku.
Jacek Butlewski, witam Państwa. Program realizuje Jarosław Pachczyński. Za kilka minut z Adamem Soćko porozmawiam o skarbach kryjących się w wielkopolskich kościołach i nie tylko w kościołach, ale najpierw powiemy, na co wybrać się w najbliższym czasie do kina. Zapraszamy. Marzec pod znakiem Oscarów, za to kwiecień zapowiada się miesiącem premier filmowych. O tych, które ukażą się w przyszły piątek, opowiada Gosia Michalska.
O filmie drama z Zendayą i Robertem Pattinsonem mówi się już od momentu trafienia do sieci zwiastunu. Dla jednych zachęceniem są sami aktorzy, a dla drugich fabuła. To historia o pozornie idealnym narzeczeństwie. Kilka dni przed ślubem wychodzą jednak na jaw pewne tajemnice. Film zapowiadany jest jako nietypowa komedia romantyczna. A dla miłośników czarnego humoru na ekrany powraca zabawa w Pochowanego z Samarą Weaving. W pierwszej części główna bohaterka gra o życie lub śmierć z bliskimi swojego męża. Teraz wraz z siostrą próbuje wyprzedzić cztery rywalizujące ze sobą zespoły. Stawką jest tron Rady Nadzorującej Świat. O kłopotach w rodzinnym raju wie także Beckett Redfellow z Przepisu na morderstwo. W jego rolę wciela się Glenn Powell, a u jego boku gra Margaret Qualley. Bohater po wydziedziczeniu postanawia odzyskać należną fortunę. Najpierw musi jednak wyeliminować przeszkody. Przyświeca mu przy tym zwrot po trupach do celu.
Teraz na dużych ekranach grają m.in. film Bez wyjścia. W niektórych sieciach kinowych okazjonalnie przypominane są także oscarowe tytuły, na przykład Wartość sentymentalna. W studio jest już Adam Soćko, z którym za dosłownie kilka minut porozmawiam o wielkich skarbach kryjących się w wielkopolskich kościołach. Polecam.
Kultura w obiegu.
A w naszym studio Adam Soćko z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Odnosimy się do konferencji, która niedawno była zorganizowana w Poznaniu. Sztuka w Wielkopolsce. Odkrycia, interpretacje, wyzwania i powiem może o niektórych bardzo ciekawych tematach. Gotycka architektura kościoła świętego Marcina w Szubinie, ale też na przykład figury Marii Tronującej i świętych niewiast z Samarzewa. O tym też dzisiaj powiemy. Chrystus ukrzyżowany z Jutrosina. Niezwykła zupełnie rzeźba i wiele, wiele innych takich miejsc, takich obiektów, o których warto powiedzieć. Ile takich perełek jest w Wielkopolsce?
Bez liku. Trzeba powiedzieć, że jest ich mnóstwo i to zupełnie bez przesady. Raz, że Wielkopolska jest bogatym, nasyconym zabytkami regionem. Mimo kataklizmów, wojen, rabunków, naprawdę jest co badać dla historyków sztuki, dla kolejnych pokoleń. Mija 90 lat od wielkiej wystawy gotyckiej plastyki w Poznaniu w 1936 roku i wiemy dokładnie, gdzie są jeszcze białe plamy, ile obiektów ma albo tylko podstawowe noty, albo nawet tego brak. Nie mówiąc już o tym, że cały czas dokonujemy, łącznie z konserwatorami, służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, albo przy innej okazji, odkryć różnych ciekawych rzeczy, które zmieniają nasz pogląd, czasami diametralnie, na datowanie, na historię niektórych budowli czy zabytków ruchomych.
Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że Wielki Piątek to taki dobry chyba czas, żeby o tym porozmawiać.
Tak, myślę, że to czas refleksji. Pamiętajmy o tym, że sztuka dawna, bardzo często jednak zasadniczo wokół kościołów, świątyń, parafii, lokalnych społeczności, no przybliżała tematy religijne, a w tym również jedno z kluczowych przecież świąt chrześcijaństwa, więc Wielkanoc. I tutaj też mamy w sztuce średniowiecznej, tej najdawniejszej w Wielkopolsce, ale i nowożytnej, no przykłady zabytków związanych stricte z tym. Myślę, że każdym kościele właściwie nie trzeba bardzo szukać, wystarczy spojrzeć na belkę tęczową, czyli taki właściwie ideowo istotny element łączący prezbiterium z nawą, czyli tą częścią oddzielającą część między przestrzenią dla wiernych a kapłanów czy duchownych, gdzie ponad głowami w arkadzie zawieszona jest zwykle belka, na niej pasja, mniej czy bardziej rozbudowanymi figurami asystencyjnymi, świętym Janem, Marią, ale czasami Longinusem z włócznią, Marią Magdaleną, więc są to właściwie takie parateatralne przedstawienia, często w dużej skali, właściwie w każdym kościele. Niekiedy czczone jako pamiątka po dawnym kościele, gdyż przenoszone średniowieczne na przykład figury na belkę tęczową do nowo budowanych XVIII-wiecznych kościołów, to się często powtarza.
Kiedy jeszcze nie było w naszej rzeczywistości muzeów, trochę takimi muzeami były właśnie kościoły, w tym sensie, że przechowywały te dobra.
Tak, to prawda, rzeczywiście tak było. Często zresztą zdarzało się tak, że na przykład kiedy wymieniano sprzęt na nowszy w parafiach czy w ważnych instytucjach kościelnych, katedrach, kolegiatach, dawne, nieużywane czy niepotrzebne już ołtarze lądowały drogą różnych koneksji, głównie związanych z uposażeniem poszczególnych duchownych, do kościołów, które stanowiły ich uposażenie, a więc na prowincję. I tam dzięki temu często przetrwały, nie zawsze w idealnym stanie, ale mamy taki ruch, powiedzmy, decentralizujący, ale dzięki temu właśnie to, co nie przydawało się już i traciło aktualność, atrakcyjność artystyczną w centrum, odnajduje się czasami na prowincji.
Być może te święta będą okazją do zwiedzania, do poszukiwania tych skarbów. Od czego zacząć taką wędrówkę po Wielkopolsce, jeśli startujemy z Poznania? Co by pan polecił najbardziej?
Nie wiem, czy jeżeli start w Poznaniu, to można od razu zacząć od Muzeum Archidiecezjalnego, dlatego że tam jednak bardzo dużo sztuki religijnej i dawnej, a akurat z tematów pasyjnych, to przypomina mi się przede wszystkim jedna z najstarszych w ogóle w zbiorach polskich figur XIV-wiecznych Chrystusa w grobie. Też bardzo ciekawy po prostu obiekt, w związku z czym i tematycznie związany, ale nie tylko. Mamy tam też predelle przedstawiające właśnie złożenie do grobu późnośredniowieczne, więc jeżeli ktoś szuka sztuki w połączeniu z refleksją religijną, może je znaleźć również w muzeach oczywiście, więc Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, ale właściwie każdy kościół parafialny niewątpliwie będzie dla kogoś, kto ma taką potrzebę i poszukuje również aspektu artystycznego, znajdzie go na pewno, czy to w malowidłach ściennych, czy w plastyce monumentalnej rzeźby. No ja akurat, mnie zawsze ciągnie do Jutrosina, bo tam wspaniały krucyfiks, który też był kompletnie zapomniany przez naukę właściwie do niedawna, nie funkcjonował, a uważam go, i to bez przesady, za jeden z trzech najbardziej wybitnych krucyfiksów XV-wiecznych, oprócz wielkich z Szamotu, z kolegiaty szamotulskiej, oprócz wielkiego krucyfiksu w katedrze gnieźnieńskiej zachowanych z czasów średniowiecza. To jest trzeci wspaniały.
Ale praktycznie prawie nikt o nim nie wie.
Tak, no i dlatego organizowaliśmy konferencję, ponieważ to jest okazja do tego, żeby wydobyć takie perełki, podzielić się, poddać je pod dyskusję ogólnopolską. To się zdarzyło. W efekcie planujemy, tak jak Stowarzyszenie Historyków Sztuki, które tą sesję organizowało, zresztą wspomnę, pod honorowym patronatem również marszałka województwa wielkopolskiego, prezydenta miasta Poznania oraz konserwatora zabytków, Wielkopolskiego Konserwatora Zabytku, więc te instytucje wspierały nas swoim autorytetem i mieliśmy również wielu badaczy spoza naszego ośrodka. Dzielimy się tymi spostrzeżeniami, a za rok planujemy publikację, która pozwoli już w takim razie te trochę, część tych białych plam na mapie rozpoznania zabytków wielkopolskich, no, odfajkować jako te, które zostały już dotknięte profesjonalną nauką.
Wszyscy pamiętamy filmy z Indiana Jonesem, który odkrywał skarby w różnych miejscach. To była oczywiście przygoda, ale czy częściowo wasza praca, pana jako badacza, pana koleżanek, bo o nich też za chwilę powiemy, przypomina troszeczkę to, co robił Indiana Jones, może bez sensacyjnych wątków, ale gdy idzie o tropienie tych zabytków sprzed setek lat?
Trzy przykłady mi się przypominają. Krótko, Łomnica. Piękny kościół z poddworskim wyposażeniem, drewniane, konserwacja, zdejmowanie polichromii z ołtarza barokowego ujawnia oryginalne, wyjątkowe, może nie unikatowe, ale bardzo rzadkie dekoracje w typie shuinazerii, czyli takich właśnie chińskich, dalekowschodnich motywów. We wnętrzu kościoła jest sprawą rzadką na ołtarzu, raczej w dworskich wnętrzach, w boazerii, pałaców, dworów, to okej. XVIII wiek, druga połowa XVIII wieku, więc rzadkość, wyjątkowa sprawa, połączenie działań konserwatora z historykiem sztuki. To zainteresowało badaczkę z Warszawy. pod Zbąszyńskiej miejscowości. Druga sprawa, właśnie wspomniane samo drzewo i rzeźby, które stamtąd w dość dużym zestawie, sześciu, wyjechały na wystawę w 1935 roku, pierwszą taką dużą wystawę sztuki gotyckiej w Polsce w okresie międzywojennym przez Michała Walickiego organizowaną. Te rzeźby nie wróciły na parafię do Samarzewa i w pewnym sensie dobrze się stało, ponieważ to je ocaliło. Z racji pewnie tej kariery wystawienniczej trafiły do Muzeum Diecezjalnego we Włocławku, gdzie później skąd zostały prawdopodobnie zrabowane przez hitlerowców, uchodziły za zaginione. Ale udało się je odnaleźć. Były znane z fotografii z 1935 roku. Udało się dość szczęśliwie przypadkiem odnaleźć. Odnalazły się w Pieskowej Skale w oddziale Muzeum Zamku na Wawelu. Dzięki czemu te zabytki związane historycznie z Wielkopolską, no mamy szansę na nowo przywrócić jakby świadomości nauki i historii sztuki naszemu regionowi. Zajęły się tym trzy młode badaczki, które prowadziły pod moim kierunkiem taki projekt i rzeczywiście prześledziły tą zaskakującą drogę. Jeszcze nie wszystko wiemy, ale prawie wszystko już wiemy, jak potoczyły się ich losy od parafii w Samarzewie poprzez właśnie wywózkę, najpierw na wystawę, później powrót do Włocławka, później znowu rabunek przez Niemców.
To detektywistyczna praca.
Dokładnie tak. No akurat w tym wypadku zakończona takim spektakularnym sukcesem, ponieważ jeżeli te rzeźby, można się im przyjrzeć nie z fotografii, tylko na żywo, wiemy już, że są starsze, przynajmniej trzy z nich, które były datowane około 1440. Teraz mamy nowszy pogląd uargumentowany. To są rzeźby z końca XIV wieku. W Wielkopolsce, gdzie brakuje, w ogóle prawie nie ma nastaw ołtarzowych, właściwie możemy mówić o kilku dosłownie przypadkach średniowiecznych, w miarę dobrze, w miarę kompletnie zachowanych, albo dających takie pojęcie nastaw ołtarzowych z czasów średniowiecza. Trzy figury, które daje się skomponować w taki dość standardowy program ołtarza z końca XIV wieku, no to jest właściwie kolejny obiekt przywrócony pamięci o sztuce średniowiecznej.
Niezwykle ciekawe jest to, że o tych naszych wielkopolskich obiektach często przy okazji waszej konferencji opowiadali badacze spoza naszego regionu, co sprawia, że jesteśmy bardzo ciekawym terenem badań.
Tak, tak. No dlatego, że tak jak powiedziałem, to jest, Wielkopolska jest regionem bardzo dużym. Jest regionem bardzo dużym, jest regionem bogatym, więc mamy o czym rozprawiać. No a mogę też podzielić taką informacją, że rzeczywiście również ta konferencja okazała się takim pozytywnym bardzo odzewem, dlatego że kolega z Warszawy twierdził, że są inne regiony, a jakoś nikt nie nadąża z tymi konferencjami o sztuce regionu.
Adam Soćko opowiadał o konferencji, ale też o naszych zabytkach Instytut Historii Sztuki UAM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
A za chwilę wiadomości kulturalne przedstawi Anna Jaworska.
Kultura w obiegu. Wiadomości kulturalne.
Przemysław Śliwa odebrał wieczorem w Poznaniu nagrodę Perły Tańca. Laur dorocznie jest wręczany najwybitniejszym artystom sztuki tańca właśnie. Uroczystość miała miejsce w Teatrze Wielkim po spektaklu baletowym Stabat Mater. Przemysław Śliwa jest solistą, choreografem i kierownikiem zespołów baletowych. W 1963 roku kończył Państwową Szkołę Baletową w Warszawie, a występował m.in. u legendy poznańskiego tańca Konrada Drzewieckiego. Stworzył 20 spektakli baletowych, a także choreografię do oper, operetek, musicali i przedstawień dramatycznych. Galeria Piekary zaprasza na wystawę obrazów Podła Książka. Ich autorem jest Piotr Kotlicki, który przedstawia odbiorcom domniemanego bohatera. Umieszcza go zwykle w sytuacjach niekomfortowych, opresyjnych i przemocowych. Cała historia nie ma jednak ani początku, ani końca. Należy podkreślić, że artysta jest z Łodzi, co odbija się na wymowie jego prac, zauważa właściciel galerii Cezary Pieczyński.
Kotlickiego bardzo pasjonuje temat agresji w kulturze wysokiej, postaw nienawiści, jak one funkcjonują mimo pozornej sprzeczności. Na tych płótnach mamy bardzo dużo scen walki, bijatyk, potyczek, które gdzieś tam w swoim oczywiście odległym, niebezpośrednim kontekście przywołują łódzkie podwórka, łódzkie kamienice, okolice niekoniecznie piotrkowskiej, ale mniej w cudzysłowie cywilizowanych obszarów.
Ta wystawa potrwa do 30 kwietnia w Galerii Piekary. Koncert zatytułowany Fortepianowe opowieści proponuje dziś Regionalne Centrum Kultury w Pile. Wystąpi pilski pianista Mikołaj Rec, który wykona zarówno utwory klasyczne, jak i filmowe, a o szczegółach opowie Marek Wolski.
W repertuarze tego koncertu są utwory m.in. Ludovico Einaudi i Fryderyka Chopina, a także motywy z filmów Rekwiem dla snu, Titanic i Amelia. Mikołaj Rec przygodę z fortepianem rozpoczął w wieku 12 lat w jednej z prywatnych szkół muzycznych w Pile. Obecnie jest studentem Akademii Muzycznej w Poznaniu. Dwa lata temu zdobył srebrny laur 9. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Wrocławiu. Brał też m.in. udział w prezentacjach Free City Piano Days w Gdańsku. Teraz wystąpi w Regionalnym Centrum Kultury w Pile.
Przypomnę, ten koncert nosi tytuł Fortepianowe opowieści, a odbędzie się dziś o godzinie 18. Bezpłatne wejściówki można odbierać w kasie Pilskiego Regionalnego Centrum Kultury.
Wiadomości kulturalne. Kultura na wyciągnięcie ręki.
Kulturalnie pozostajemy w duchu wielkopiątkowym. Męka i śmierć Chrystusa przełożona na język muzyki. O historii pasji opowiada ksiądz profesor Mariusz Białkowski z Akademii Muzycznej w Poznaniu, który w tym tygodniu miał okazję dyrygować w Auli Stuligrosza koncertem pasyjnym, a rozmawiał z nim Łukasz Kaźmierczak.
Jan Sebastian Bach to jest główny winowajca, który sprawił, że o pasji myślimy pewnie głównie przez pryzmat jego, przede wszystkim pasji mateuszowej, ale tak naprawdę to jest jeden z najstarszych motywów wykorzystywanych w muzyce i znacznie, znacznie wcześniejszy niż twórczość Bacha.
Tak, to prawda. Idea męki pańskiej już w liturgii pojawia się w IV wieku. Powoli Kościół wprowadza to w realia całego Kościoła i rzeczywiście śpiewana pasja na trzech solistów, którą mamy właściwie do dziś w naszych świątyniach, już jest od wieku VII, Palestrina, okres renesansu, próbują części ludu wprowadzać polifoniczne, a rzeczywiście, kiedy już wiek później rozwijają się instrumenty i pozwalają na piękne opracowania i piękne instrumentacje, no to Bach oczywiście skorzystał z tej okazji i stąd ta piękna pasja w dwóch wersjach według Ewangelii różnych. I właściwie potem cała spuścizna muzyki również podejmuje, bo mamy nie tylko oczywiście Jana Sebastiana Bacha, ale mamy też i współczesne pasje, więc rzeczywiście to zainteresowało tą tematyką tragedii, śmierci, ale nade wszystko także właśnie takiego triumfu, bo właściwie wszystkie kończą się triumfem zmartwychwstania, no to właśnie jest zainteresowanie chyba każdego kompozytora.
Dla księdza pewnie szczególnie istotny jest ten czas początków, chorały gregoriańskie, bo pasja jest też elementem chorału. Chociaż na początku było to, zdaje się, melośpiewanie, ale później był i narrator, i chór, i Chrystus, no ale w chorale to jest szczególnie, tak się wyrażę, dopieszczone.
Tak, to prawda, już ta idea jakby usytuowania właśnie tego tekstu w liturgii, tak jak powiedziałem, to jest właściwie wiek VI, kiedy już w całym Kościele Rzym się zachwycił tą specyfiką Wielkiego Piątku, a mając do dyspozycji wykwalifikowanych śpiewaków, jakim była Schola Cantorum, to właśnie wybrali trzech solistów, którzy próbowali oddać całą tą dramaturgię i tą narrację tego tekstu, dzieląc ten tekst właśnie w ten sposób. Dla narratora, dla Jezusa oczywiście, no i inne osoby, które pojawiają się w tym tekście.
Kiedy ksiądz słyszy pasję chorałową, to działa bardziej niż kiedy jest to czytane w kościele, od tylko czytane.
Tak, to prawda, recytacja nawet na wysokim poziomie aktorskim limitowana jest jakąś taką ekspresją interpretacji samego tekstu, długości sylab, no ale muzyka jest narzędziem o wiele piękniejszym, głębszym, bo przecież na samych kadencjach słowa i wykonało się, no to przecież można tak zaśpiewać, że ja to powiem, wykonało się w ciągu 2 sekund, a możemy tą frazę piękną melodyką, bo najczęściej tam są właśnie kilka dźwięków na sylabę, rozciągnąć na przykład na 12 sekund, więc tu już widać sposób oddziaływania na słuchacza, że możemy pewne teksty jeszcze bardziej wzmocnić, jeszcze bardziej podkreślić specjalną melodią, która wcześniej ani później już się nie pojawia, tylko na tym tekście, a zatem ma niesamowite takie to znaczenie retoryczne.
Bach to oczywiście jest ten taki wzorzec, ale gdybyśmy mieli współcześnie odnieść się do pasji, no to jednak Penderecki, jego pasja. Ci, którzy usłyszeli ją pierwszy raz, wspominają do tej pory, że to był przełom w muzyce, nie tylko pasyjny.
Tak, to prawda, no już jesteśmy w innym stylu muzycznym, bo wiadomo, tutaj muzyka klasyczna, barok, a tu już mamy taka awangarda, która rzeczywiście wyzwala różne opinie i jest wymagająca. Ale właśnie pokonanie tej bariery, poznanie tego stylu kompozytora i w ogóle tego kierunku, który wyznaczył Penderecki, otwiera też nowe spojrzenie na wrażliwość, na pokazanie tego samego, tylko właśnie za pomocą narzędzi, które Penderecki, kompozytor, odczuwał jako swoje.
Księdza profesora, ulubiona pasja. Jednak Bach?
Tak, ja tu oczywiście jestem tradycjonalistą i wolę te klasyczne opracowania i Bach na pewno to są najpiękniejsze kompozycje. Zbiera w nich wiele form, recytatywy, arie, chóry. Nie jest to tylko takim elementem, kolejnym utworem jakiegoś kompozytora, który chce ten tekst umuzycznić. Jan Sebastian Bach to zawsze kantor lipskiego kościoła, więc związany z liturgią i dlatego przebija strasznie ta duchowość i ten tekst powinien być właśnie wykorzystywany w takim celu.
Pasja to temat, do którego bardzo chętnie sięgają współcześni kompozytorzy, także poznańscy, na przykład Miłosz Lewandowski i Dominik Kaczmarek. Za kilka minut kulturalna rekomendacja od poniedziałku właśnie do dziś. Ciekawe zjawiska w kulturze poleca Państwu Maria Andruchiw. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kultura w Obiegu wraca w niedzielę od 9 do 12. Czeka nas spotkanie z Anną Jaworską, ale polecam to już dziś stronę Radia Poznań, zakładka Kultura, tam najświeższe informacje z Poznania i Wielkopolski, i facebookowy profil Radia Poznań Kultura i tam Państwo znajdą chociażby zdjęcie Dionizego Piątkowskiego, który od poniedziałku będzie miał dla nas kulturalne rekomendacje. Gorąco polecam facebookowy profil Radio Poznań Kultura. O 12 wiadomości Radia Poznań, a po nich audycja w środku dnia. Wojciech Chmielewski zapyta, czy umiemy przebaczać. Program dalej realizuje Jarosław Pachczyński, a za uwagę dziękuję Państwu Jacek Butlewski.
Obiegu.